Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa, a ze mną w studiu jest Monika Tichy ze Stowarzyszenia Lambda Szczecin i współorganizatorka Marszu Równości w Szczecinie, który odbędzie się w połowie września. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Zanim porozmawiamy o drugim Marszu Równości w Szczecinie, chciałem zacząć od tego, że Szczeciński Urząd Miasta odrzucił petycję w sprawie podpisania karty LGBT, bo jak tłumaczy w pisemnym uzasadnieniu zastępca Piotra Krzystka Daniel Wacinkiewicz, Szczecin dąży do podnoszenia jakości życia wszystkich mieszkańców miasta bez względu na m.in. ich orientację seksualną. Jak pani odbiera tę decyzję?
Powiem w ten sposób, jeśli chodzi o Urząd Miasta w Szczecinie, nasze Stowarzyszenie Lambda tutaj współpracuje z Urzędem Miasta, ma od niego wsparcie na poziomie bardziej projektów i takich rzeczy zmierzających właśnie do ochrony również grup wykluczonych i narażonych na wykluczenie. Więc na chwilę obecną jakby nie rozmawiamy z Urzędem Miasta o karcie, ponieważ działania, które z niej wynikają, czy wynikać by miały, one i tak są planowane. Więc dojdziemy do tego ewolucyjnie po prostu. Nie potrzebujemy w tej chwili, zwłaszcza, że mamy bardzo dużo pracy, i to takiej pracy wielopłaszczyznowej. Nie tylko organizujemy Marsz Równości, ale nasze stowarzyszenie przede wszystkim zajmuje się wspieraniem osób nieheteronormatywnych, osób LGBT+, w ich codziennym funkcjonowaniu, szczególnie młodzieży. I w sytuacji, którą teraz mamy w Polsce, takiej bardzo, nazwijmy to, zmasowanej akcji, gdzie słowo LGBT, skrót LGBT jest stosowane jako hasło. No ci ludzie są pod dużą opresją i w dużym stresie i mamy bardzo dużo pracy z tym związanej, że trzeba ich wspierać i pomagać psychologicznie, też często w sytuacjach przestępstw, których ofiarą padają coraz częściej. I my po prostu nie mamy w tej chwili czasu na tego typu działania, które jeszcze dodatkowo przyciągają strasznie uwagę mediów i zabierałoby to nam czas na bicie piany medialne i użeranie się z prawicowymi politykami. Pracujemy organicznie, u podstaw, oddolnie, projektowo. To jest nasza metoda działania.
Dodam, że petycję złożyło Stowarzyszenie Nowy Szczecin, które po negatywnej odpowiedzi Urzędu Miasta zdecydowało o uruchomieniu dużej kampanii informacyjnej, aby to mieszkańcy Szczecina zwrócili się do prezydenta o podpisanie karty LGBT. Czy Stowarzyszenie Lambda włączy się w te działania?
Tak jak mówię, my nie mamy na to czasu. Po prostu. Każdy obywatel ma prawo do swoich inicjatyw. Nowy Szczecin jest ruchem miejskim. Mogą robić swój sposób działania. My działamy w inny sposób.
To wróćmy teraz do Marszu Równości. Na waszej stronie znalazłem informację, że ze względu bezpieczeństwa informacje na temat punktu startowego i trasy marszu zostaną opublikowane najwcześniej na początku września. Przypomnijmy, 14 września ruszycie ulicami Szczecina po raz drugi. To nie jest przesadna ostrożność?
No cóż, nie będę się odwoływać do doświadczeń Białegostoku, bo Szczecin jest jednak innym miejscem, innym miastem. Ale w związku z tym, jaka jest w tej chwili, została wywołana przez polityków atmosfera wokół ludzi LGBT i w związku z tym, że też będzie to jakby szczytowy punkt kampanii wyborczej, to staramy się wręcz nawet dmuchać na zimne i nie dopuścić do sytuacji, w których przez nasze jakieś zaniedbanie czy lekceważenie mogliby być narażeni uczestnicy naszego marszu. Dlatego po prostu trasa będzie ogłoszona na jakieś tam 10 czy kilkanaście dni przed marszem, co zresztą wszystkim uczestnikom da czas, żeby się przygotować, bo wystarczy tylko, że sprawdzą, gdzie mają przyjść i potem już mogą iść z nami w naszym pięknym, kolorowym, muzycznym, rozśpiewanym, radosnym pochodzie.
A czy w tej chwili otrzymujecie sygnały, że uczestnikom marszu może coś grozić?
No spodziewamy się, że tak jak w zeszłym roku smutni chłopcy w niekolorowych ubraniach przyjdą pokibicować nam na trasie. Dlatego też staramy się tak dobrać przemarsz, żeby tutaj jak najbezpieczniej było, żeby jak największa odległość mogła nas dzielić od nich. I natomiast szczecińska policja z nami bardzo intensywnie nad tym pracuje, z dużym zaangażowaniem, podobnie zresztą Urząd Miasta, Wydział Zarządzania Kryzysowego. Więc mamy pełne wsparcie zarówno policji, jak i magistratu. I tak to zorganizujemy, żeby było jak najbezpieczniej. Szczecińska policja zresztą już ma doświadczenia zeszłego roku, wiedzą, jak nasz marsz będzie wyglądał, bo to też był pierwszy raz dla nich w roli chroniących marsz. A już teraz wiedzą, z czym to jeść, czego się spodziewać i zakładamy, że wszystko przejdzie bezpiecznie.
Padają oskarżenia, że środowisko LGBT jest samo sobie winne, bo przez organizację marszów prowokuje do agresji. Jakie jest pani zdanie?
Ja tutaj odwołałabym się do historii trochę głębszej niż ostatnie kilka miesięcy i trochę szerszej niż tylko polskie podwórko. Proszę zwrócić uwagę, że homoseksualizm i transpłciowość są zjawiskami, które w kulturze europejskiej od jej początku, w momencie, kiedy ona stała się kulturą chrześcijańską, były nieakceptowane, bo na przykład w starożytnej Grecji tak. To była norma kulturowa, że młodzi chłopcy z mężczyznami wchodzili w swoje życie miłosne, a zakładanie rodziny, związek z kobietą to był etap, który przychodził później. I w dawniejszych czasach w Europie homoseksualizm karano śmiercią, później więzieniem. Jeszcze w latach 60. wczesnych wiele krajów europejskich, takich jak na przykład Wielka Brytania czy Niemcy, karało czyny dobrowolne między dorosłymi osobami, jeżeli miały one tę samą płeć. I wychodzimy z tej homofobii, takiej zinstytucjonalizowanej, bardzo stopniowo od jej dekryminalizacji, którą tutaj zauważę, że Polska zrobiła już w 23 roku tamtego wieku, czyli jako pierwszy kraj w Europie, ale na przykład Irlandia dopiero 30 lat temu. Więc do dzisiaj żyją ludzie, którzy za młodu byli przestępcami, a teraz mogą tam wziąć ślub, bo w Irlandii jest już równość małżeńska. Dzięki temu, że 50 lat temu po zamieszkach w Stonewall Inn w Nowym Jorku i ruchowi właśnie pokazującemu się na zewnątrz w formie marszów, na zachodzie doszło do tego, że przestał to być temat tabu, że społeczeństwo zauważyło, jak wielu ludzi jest nieheteronormatywnych i po prostu ich zaakceptowało. 10 kilometrów od miasta, w którym mieszkam, od Szczecina, przebiega granica z Niemcami i za tą granicą jest kraj, w którym akceptacja osób homoseksualnych to jest 80% społeczeństwa. Już nie mówię o tym, że mają tam pełnię praw. Ale jest to po prostu coś normalnego i nie ma innej drogi do tej akceptacji niż przez pokazywanie się, ponieważ dla ludzi, którzy nas nienawidzą, oni będą nas nienawidzić niezależnie od tego, czy my będziemy siedzieli w szafie grzecznie jak trusie i udawali, że nas nie ma, czy wyjdziemy na ulicę z tęczową flagą i powiemy jestem. My wychodzimy w naszym marszu z tęczowymi flagami i z takim przekazem. Jesteśmy tutaj, jesteśmy wśród was, jesteśmy częścią waszego społeczeństwa. Jesteśmy ludźmi, których spotykacie na co dzień. W każdej klasie w szkole jest jedna lub dwie osoby nieheteronormatywne. W każdym pełnym tramwaju jest ich kilka lub kilkanaście. Na każdym koncercie, na który pójdziecie, są dziesiątki, a na dużym koncercie setki gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i innych nieheteronormatywnych. Jesteśmy częścią tego społeczeństwa, współtworzymy je. I też nasz przekaz jest przekazem miłości. Każdy człowiek, który będzie chciał, może do nas podejść i przytulić do nas.
Wspomniała pani wcześniej, że brała udział w marszach w różnych miastach i z tym też związane są pewne oskarżenia. Pojawiają się głosy, że na wszystkich tych marszach w całej Polsce przewijają się ciągle te same osoby.
Jeżdżę do innych miast, żeby je wspierać, zwłaszcza kiedy jest to pierwszy marsz, to jest bardzo trudne doświadczenie. I wiem coś na ten temat, bo ja robiłam pierwszy marsz w Szczecinie rok temu i wiem, jak dużo znaczy wsparcie z innych ośrodków. To no i po pierwsze obserwuję to, że poznaje się tam tych ludzi, którzy robią tak samo jak ja, ale takich osób w Polsce, które jeżdżą na wszystkie marsze, to jest może 5 ze mną włącznie. Jest jeszcze siostra Mary Reed, jest Paweł Szamburski, no i kilku naszych kolegów, powiedzmy, którzy jeżdżą tak mniej więcej na co drugi marsz. I po pierwsze nie ma w tym nic złego w ogóle, tak? Bo jesteśmy wolnymi ludźmi i mamy do tego prawo, żeby manifestować nie tylko w miejscu naszego zamieszkania. Po drugie wiem, że chodzi o taki zarzut, że tak naprawdę każdy marsz to jest ta sama ekipa i i że nie robią go lokalni ludzie. No, jest to absolutnie nieprawdą, ponieważ nie ma takiego potencjału w naszym ruchu LGBT, żeby, nie wiem, znaleźć 1000 osób, które co tydzień będą w stanie gdzieś pojechać i każdy weekend na to poświęcić. A te marsze, które się odbywają, no to mają średnio po 1000 osób, ale niektóre mają na przykład 13 tysięcy, tak jak ten w Poznaniu. No to tylu aktywistów nawet nie ma w Polsce, nie? To po prostu Poznań pomaszerował w Poznaniu. Gniezno pomaszerowało w Gnieźnie. W Płocku pomaszerował Płock, a w Białymstoku Białystok. Przy niewielkim wsparciu, bo tych przyjezdnych osób, no to jest czasami kilkanaście, czasami kilkadziesiąt, a marsze mają liczebność 400, 500, 700, 1000 osób. W tym roku był przepiękny pierwszy marsz w Bydgoszczy, gdzie było 2,5 tysiąca ludzi, mieszkańców Bydgoszczy w głównej mierze.
Gdy rozmawialiśmy przed wyborami do Europarlamentu, mówiła pani, że Polacy nie dadzą się zastraszyć gejami i lesbijkami. Rzeczywistość to zweryfikowała, bo politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślali, że nie wejdą w koalicję z Lewicą w wyborach do Polskiego Parlamentu, bo nie chcą być wypytywani o LGBT.
No cóż, ja tutaj przywołam w takim razie słowa Justina Trudeau, premiera Kanady, który 2 lata temu zorganizował konferencję, taką uroczystość, na której w imieniu państwa kanadyjskiego przeprosił osoby LGBT, które w przeszłości ucierpiały z powodu opresji właśnie państwowej. Na przykład były bezpodstawnie wykluczone ze służby wojskowej z uwagi na swoją orientację, czego nie zabraniało prawo w ogóle, bo to już było po dekryminalizacji homoseksualizmu w Kanadzie, ale po prostu taka była praktyka. Justin Trudeau powiedział, pierwszym i podstawowym zadaniem każdego rządu jest zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. I jako państwo tutaj polegliśmy. To jest w dalszym ciągu cytat, tak? Tak mówił premier Kanady o sytuacji, w której obywatele byli poddani systemowej opresji, nawet nie na podstawie przepisów, tylko po prostu działania urzędników państwowych. I taką sytuację mamy w tej chwili w Polsce, że politycy odcinają się od części obywateli, tutaj przykład PSL-u, lub atakują część swoich obywateli, politycy PiS-u, narażając te osoby na niebezpieczeństwo, ponieważ takie zachowania powodują narastanie agresji i to, co pada jako okrągłe słowa z mównic politycznych lub z ambon, to staje się ciałem w praktyce życia w momencie, kiedy osoby na niższych szczeblach drabiny społecznej słowa wprowadzają w czyn, czyli na ulicach albo w autobusach biją, wyzywają, szarpią osoby, które zinterpretowały jako nieheteronormatywne, bo to wcale nie musi być tak, że ktoś jest gejem, tylko może wyglądać na przykład, że obywatele Polski biją swoje dzieci w swoich domach, kiedy się dowiedzą, że to dziecko jest nieheteronormatywne, że mamy sytuacje takie jak Białystok, gdzie po prostu przyzwolenie ze strony polityków i kościoła spowodowało, że agresja, która w tych ludziach jest i tak, ona przeszła w czyn. Więc każdy polityk, który mówi, że LGBT mnie nie obchodzi, odcina się od 5 do 10% swoich obywateli, bardzo narażonych po pierwsze na przemoc, po drugie na dyskryminację i wykluczenie, odrzucenie, przez to też na depresję, na próby samobójcze. Z myślami samobójczymi zmaga się 70% nastolatków LGBT. I to nie kończy się na myślach bardzo często. Wiemy to z praktyki naszego działania. 2-milionowa grupa obywateli w Polsce, tak szacujemy naszą liczbę, jest przez polityków odrzucona.
Czy w takim razie nowa koalicja lewicowa, SLD, Razem, Wiosna przekonuje panią? To są ludzie, na których oddałaby pani głos?
No jest to jedyna formacja polityczna w tej chwili w Polsce, która w sposób zdecydowany i szczery staje po stronie osób LGBT. Powiedzmy to w zdecydowanej większości swoich reprezentantów. Tak więc jeżeli jest jakaś siła polityczna w Polsce, która jest zdecydowanie po tej stronie lub prawie zdecydowanie, no to jest tylko ta. Na wielu polityków centrowych tutaj nie można liczyć, a wręcz członkowie partii centrowych często no, mają bardzo niechlubny zapis, bo na przykład zakazywali marszów równości w swoich miastach. Nie? Tutaj też wiemy, że ugrupowania centrowe, koalicja są niejednorodne, bo też byli i są na przykład samorządowcy wywodzący się z Platformy, którzy dawali patronaty, albo marszałkowie. Tak więc partie centrowe są takie trochę w rozkroku, a no, lewica jako jedyna jest zdecydowanie stoi po tej stronie, po tęczowej stronie mocy, tak to nazwę.
Podsumowując, co się musi zmienić w kraju, żebyście przestali organizować Marsze Równości? A może wcale nie trzeba przestawać ich organizować?
Bazując na doświadczeniach krajów zachodnich, Marsze Równości tam w dalszym ciągu się odbywają, tylko już nie są tak naprawdę manifestacją domagającą się pewnych rzeczy, bo tam już wszystkie sprawy zostały zasadniczo załatwione, czy to w Niemczech, we Francji, w Kanadzie, w Stanach. Tylko są radosnym świętem różnorodności, w którym bierze udział całe społeczeństwo, cała publiczność danego miasta. I ludzie się tam spotykają po prostu dlatego, że jest pięknie, że jest kolorowo, że jest muzyka, że jest zabawa. W tym roku była jubileuszowa parada w Nowym Jorku, gdzie 4 miliony osób wzięło udział. I tam właśnie, w tym normalnym świecie, to jest święto całej społeczności, która świętuje to, że różnimy się, jesteśmy różni, ale jesteśmy wszyscy równi w swojej godności. I jest nam dobrze z tym, że jesteśmy różnorodni, nie musimy być wszyscy przykrojeni do jednego schematu. Tak więc Marsze Równości, jeżeli jak już będą wszystkie postulaty wywalczone, tak, dalej się będą odbywały, tylko po prostu wszyscy będą przechodzili się świetnie, będą na nich bawić, nie? Na Zachodzie na przykład politycy, premierzy, tak jak przywołany przeze mnie Justin Trudeau w Kanadzie, biorą udział w tych marszach w stolicach swoich krajów. Tak samo się dzieje w Luksemburgu, tak więc w różnych krajach Europy Zachodniej. Będzie pięknie, będą wszyscy się cieszyli tym, że jesteśmy naprawdę cudowną, przepiękną w swojej różnorodności rodziną ludzką.
I tu postawmy kropkę. Moim gościem była Monika Tichy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.